Raport literacki.
Cześć, witamy w kolejnym raporcie literackim.
Anna Torchan.
I Jakub Ruźniak. No i standardowo będziemy mówić o książkach.
Co za niespodzianka.
Ja bym się sam tego nie spodziewał. Taki oto zwrot akcji.
No Kuba, po tobie można się wszystkiego spodziewać, ale że będziesz mówił o książkach.
Dlaczego byś się po mnie spodziewała jeszcze?
No kurczę, nie wiem, no wielu rzeczy. Ale że książki, tu
właśnie,
mnie zaskoczyłeś.
Właśnie, sam siebie zaskoczyłem. Ale zanim przejdziemy do książek, które zachwyciły nas, kiedy je czytaliśmy.
Albo wywołały różne inne wrażenia.
Albo też, to powiemy trochę o książkach, które nas zachwyciły, zanim je przeczytaliśmy.
Zanim je przeczytamy w ogóle, bo one są świeżynki.
Tak, czyli o takich, które dopiero wyszły, ale już nas zaintrygowały swoim tytułem, nazwą, opisem, czy czymkolwiek innym. Więc jeśli, Aniu, pozwolisz, to ja zacznę tutaj od swojego ostatniego zachwytu, czyli od książki profesora Jerzego Bralczyka Zwierzyniec.
Jerzy Bralczyk,
tak,
tutaj
słynny
jest
językoznawca, moje serce filologa polskiego cieszy się i raduje.
Moje tak samo.
Tak, więc tutaj oczywiście, jak mówi sama nazwa, tytuł książki będzie trochę o słowach związanych ze zwierzętami. Ja się trochę cieszę, ale trochę tak pół na pół bym powiedział.
Ale to boisz się, czy tak jesteś sceptycznie nastawiony?
Trochę to drugie. Bo jakoś ja wolę profesora Bralczyka w wersji słuchanej, czyli wolę słuchać, jak on mówi, a różne jego książki, które gdzieś mi tam się zetknąłem z nimi, które on napisał, nie wywołały we mnie aż takiego entuzjazmu. Oczywiście radowały moje serce filologa, ale
no może dlatego, że językoznawcy mają specyficzny sposób pisania. Bo jeżeli chodzi o mówienie, to faktycznie i Bralczyk, i profesor Miodek mają to niezwykłe podejście do takiej mowy
operowania
o języku.
Słowem.
Właśnie.
Tak. Mowa. Ale właśnie wspomniany profesor Miodek, ja go bardziej wolę akurat w wersji pisanej.
Tak?
Tak paradoksalnie.
No i właśnie nie wiem, którego wolę w której wersji.
Znaczy ja wolę Miodka pisanego. Oczywiście Miodek mówiony też jest spoko, ale ja wolę chyba Miodka pisanego, a Bralczyka mówionego.
Okej.
Okay. Taki mam podział.
Ale pan profesor Miodek widziany w ogóle, czy w telewizji jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Ta gestykulacja jeszcze wzmacnia ten cały efekt.
Więc tutaj profesor Miodek jest mistrzem na dwóch płaszczyznach, takiej wizualno-audialnej, bym powiedział.
Tak, a Bralczyk?
Audialnej.
Audialnej.
Tak, tu się ograniczałbym do audialnej, ale nie ujmując zasług profesorskich i językoznawczych.
No nie, no w sumie, jeśli chodzi o profesorów języka polskiego, no to Bralczyk i Miodek to są chyba najbardziej znani takiemu ogółowi, bo
tak.
No jesteśmy
Bralczyk, Miodek, długo nic, potem ewentualnie profesor Kłosińska, Bańko, Markowski.
No
i
tak.
To właściwie na tym się zawęża cały zestaw profesorów.
No tak, ale co ciekawe,
językiem.
Historycy literatury są mniej znani.
No trochę też. No ale to jeszcze trochę o literaturze sobie powiemy, jak
to zostawimy na później.
Tak, ale tymczasem ja polecam.
Zapowiadam.
Przekazuję swoje zainteresowanie naszym słuchaczom o książce profesora Bralczyka Zwierzyniec. A ty, Aniu, co tam masz ciekawego?
A ja ostatnimi czasy natknęłam się na Instagramie na promocję książki, która nazywa się Wrzenie. Nie wiem, czy gdzieś obił ci się ten tytuł o uszy, gdzieś się pojawił na Facebooku.
Czy to jest jakaś książka kulinarna związana z wrzątkiem?
No nie.
Nie,
to chodzi
nie
troszeczkę
trafiłem.
O inny styl, sposób wrzenia. Mianowicie chodzi tutaj o książkę Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Już samo nazwisko wieszczy
niezwykłe, dużo.
Tak, niezwykłe emocje związane z książką. A Wrzenie jest to wywiad rzeka z jezuitą Grzegorzem Kramerem. No i po zapowiedziach no, oczekuję dużo, że tak powiem. Bo no, czego można się spodziewać po konfrontacji Karoliny Korwin-Piotrowskiej z księdzem?
Ja bym się spodziewał wszystkiego.
Wszystkiego, mówisz?
Tak.
No, rzeczywiście, jeśli chodzi o poglądy Karoliny Korwin-Piotrowskiej, to wiadomo, że one są no, lewicowe dosyć mocno.
Trochę inne od poglądów konserwatywno-religijnych.
No, powiedziałabym, że skrajnie
no,
różne.
Tak chciałem delikatnie to ująć.
No, ale tutaj myślę, że to, że akurat autorka i jej współrozmówca są na tych dwóch skrajnych biegunach, myślę, że dużo tej książce daje.
No, ja myślę, tu mnie naprawdę zaintrygowałaś, więc ja...
Co ciekawe, tematami rozmowy według opisów umieszczonych wszędzie, według zapowiedzi, no tematami będą pedofilia w kościele, hejt, nacjonalizm, LGBT, także myślę, że to tam faktycznie będzie...
Takie leciutkie rozmowy przy
tak,
kawie.
Które wywołują po prostu wrzenie na tych, między ludźmi z tych dwóch skrajnych biegunów.
No rzeczywiście, to jest jak taki materia i antymateria prawie, że tak jakby się spotkały.
No to już pojechałeś naprawdę grubym porównaniem. Naprawdę.
No może trochę przesadziłem, ale na tym to chyba polegają te najróżniejsze.
No tak. A jeszcze co ciekawe, jeżeli ktoś byłby zainteresowany poznaniem samej Karoliny Korwin-Piotrowskiej, to jutro, 25 października, można ją będzie spotkać na spotkaniu. Na spotkaniu będzie można spotkać, to jest po prostu no, genialne.
Tak.
Tak.
W galerii. Kogo będzie można spotkać?
Karolinę Korwin-Piotrowską.
Aha,
powiedziałam
dobrze.
To już. Kuba, okay. Słuchaj.
Przepraszam.
No, w Galerii Bałtyckiej w Empiku tam będzie można posłuchać o godzinie 18. Nie można posłuchać właśnie o tej książce, nie można zadać jakieś pytania, jeżeli ktoś wpadnie na coś ciekawego.
Albo posłuchać pytań innych.
Albo posłuchać. Tak też może być.
No właśnie. No to w takim razie zapraszamy. To ja tu chyba jeszcze zakończę nasze nowości na też ostatnio wydanej książce, o której już mówiłem w zeszłym roku, mianowicie o książce wydanej tutaj w ramach naszego wydawnictwa uniwersyteckiego, o książce Bożeny Ronowskiej pod tytułem Czarownice Himmlera z niemieckiej kartoteki procesów o czary.
O proszę.
Tak, książka naukowa o czarownicach. Przytoczę tylko pierwsze zdanie streszczenia, które znalazłem. Mniejsza książka śledzi dziedzictwo absurdalnego przeinterpretowania przez Rosenberga współczesnych procesów o czary na rzecz propagandy nazistowskiej.
No, zapowiedź piękna.
Tak, więc taka to oto zapowiedź. Ja ostatnio tę książkę otrzymałem w swoje ręce, wygląda cudownie. Więc być może jeszcze ta książka jakoś powróci w naszej audycji.
Ale to wiesz, jak to się mówi, nie ocenia się książki po okładce, to trzeba, wiesz, tam zajrzeć.
Dlatego mówię na razie, że wygląda ładnie i się ładnie zapowiada. A jak będzie dalej, to ja przyniosę później, jak przeczytam i
tak.
Powiem...
Swój feedback tutaj
tak,
przedstawisz.
I powiem, jak mi się czytało. Może nawet jeszcze raz autorkę zaprosimy, niech opowie, co tutaj się stanęło.
Myślę, że to jest całkiem ciekawy pomysł. Ciekawe, czy profesor Bralczyk by się zgodził tutaj wystąpić razem z nami. Jak myślisz?
Trzeba by zapytać. Być może tak, być może nie. Być może zadzwonimy do
albo
niego.
Albo Karolina Korwin-Piotrowska.
Nic nie wiadomo, nic nie jest przekreślone.
Myślę, że to by było całkiem ciekawe spotkanie z tymi poszczególnymi autorami.
Tak. Każda z tych jednostek jest bardzo wyjątkowa.
Całkiem odrębne dziedziny.
Tak, ale jeszcze mam taki pomysł. Na przykład na spotkanie, żeby teraz zaprosić przerwę muzyczną. Co ty
na to? Zapraszamy przerwę muzyczną jak najbardziej.
No właśnie. Już mi tu Ania w międzyczasie coś powiedziała o swojej książce i mnie zaintrygowała. Ale myślę, że słuchaczy też zaintrygujesz, więc oddaję ci głos jako pierwszej. Chyba masz ciekawszą naprawdę pozycję książkową.
Wiesz
tutaj.
Wiesz co, ja mam mieszane uczucia do tej książki, naprawdę.
Naprawdę?
Naprawdę. A o jakiej książce będę mówić? Będę mówić o książce hashtag to o nas. I może niektórzy będą kojarzyć autora, bo jest nim Piotr C., autor bestsellerowej powieści Pokolenie IKEA.
Ja kojarzę go tylko z tą książką, tylko z Pokoleniem IKEA jakoś.
No właśnie miałam na myśli łączenie tego.
Nie miałem tej książki nawet w rękach, ale...
Ale no była dosyć głośna.
Tak, i nazwisko autora gdzieś się przewija.
Nazwisko to C.
Pseudonim.
Pseudonim. Kto wie, co to może znaczyć. W każdym razie, o pokoleniu IKEA było naprawdę, naprawdę głośno i chyba nie znam osoby, która by o tym kiedykolwiek nie wspominała.
No dobrze, ale czy myślisz, że o tej książce to o nas też będzie głośno?
No właśnie, mam nadzieję, że nie.
Aha.
Mam nadzieję, że nie będzie aż tak głośno.
A czemu o niej dzisiaj mówisz?
Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, może...
Chcesz przestrzec naszych...
Przestrzec, dokładnie.
Tak, przestrzec naszych słuchaczy. Znaczy,
jest to książka, która jest naprawdę lekka, taka leciuteńka, jak pióreczko. Się czyta naprawdę bardzo, bardzo szybko. Powiedziałabym, że należy do gatunku tych lekkich, łatwych i przyjemnych. Co do lekkich i do łatwych się zgadza, to do przyjemnych, no nie dla mnie. No ja się deczko męczyłam przy tym, ale muszę się przyznać, że nigdy nie uśmiałam się tak bardzo czytając książkę.
Nie?
No nie. Jak ostatnio wspominałam, że nie lubię czytać powieści, oprócz kryminałów oczywiście.
Oczywiście.
No tak, ta książka utwierdziła mnie w tym przekonaniu, rzeczywiście.
Że nie lubisz czytać powieści.
Że nie lubię czytać powieści.
A to nie jest komedia, tak? Że się uśmiałaś?
No nie, no tutaj temat jest raczej poważny, no bo dotyczy problemów z brakiem miłości, zrozumienia nie tylko wśród rówieśników, ale również takiego między rodziną. No jest tu, są tu opisane ogólnie dwie historie. Historia mężczyzny Krzysztofa i historia kobiety Agaty. No i są to 30-latkowie, nie znają się, żeby było jasne.
Aha.
Nie znają się, są to jakby dwie odrębnie, równolegle prowadzone historie. No i tak. Starają się wieść życie na jakimś tam poziomie, są prawnikami. Pracują w pocie czoła, żeby jakoś te swoje mieszkania utrzymać, te swoje wszystkie sprzęty, telefony. Szukają miłości, trochę imprezując, korzystając z pewnej znanej, bardzo randkowej aplikacji. No i mamy właśnie przedstawione kilka miesięcy z ich życia, akurat po tych 30 urodzinach jednego bohatera i drugiej bohaterki. No i tak naprawdę ta książka opiera się na tym, że oni sobie imprezują, romansują i to się cały czas tam przeplata.
No i bardzo ciekawa fabuła.
No bardzo. Powiem szczerze, że...
Bardzo oryginalna. Nigdy nie słyszałem o kimś, kto by imprezował i balował.
No właśnie. Rozumiem, że w założeniu ta książka miała jakby przedstawiać rzeczywisty obraz tych, jak się mówi, milenialsów, ich problemów ze znalezieniem drugiej połówki. Ale z drugiej strony, naprawdę, to chwilami wydaje się aż przerysowane. To jest... Chwilami aż śmieszne.
Ale może dlatego, może takie miało być, żeby właśnie zwrócić uwagę na pewne problemy, jakie tutaj targają społeczeństwem, przerysować je, pokazać w jakimś karykaturalnym, nieco groteskowym świetle.
Myślę, że to był efekt uboczny.
Aha.
Raczej tak mi się wydaje. Myślę, że jeżeli autor chciał przedstawić tego typu problemy, to No, raczej nie miał w zamyśle tego, żeby przedstawić to w sposób wręcz komediowy. Tak mi się wydaje. A tutaj, no, rzeczywiście, ja przewracając kolejne strony, to naprawdę z każdego nowego elementu po prostu śmiałam się głupia do papieru, no.
To jest tak, aż tak absurdalne, tak?
No, dla mnie chwilami tak. No, były fragmenty, które rzeczywiście przyciągały, ale no, było ich no, niewiele. I książka zaczęła wciągać, ta fabuła zaczęła wciągać dopiero pod koniec, kiedy ja już zaczęłam jakoś tam się interesować tymi bohaterami, to nagle był koniec książki. Naprawdę.
Książka zrobiła cię w bambuko, jednym słowem.
No tak można powiedzieć.
No, to nie wiem, czy polecamy w takim razie, czy znaczy, nie polecamy. No,
myślę, że to do oceny własnej. Jeżeli ktoś po prostu ma chwilkę, żeby sobie przeczytać coś na szybko, bo nowa książka jest w drodze, wszystkie już przeczytane, została tylko ta, no to myślę, że w międzyczasie można ją przeczytać.
Z braku laku, jak nie ma nic innego.
No tak, no ale trzeba czasem przeczytać złe książki, żeby odróżnić je od tych dobrych, tak.
No też tak trzeba czasem, no niestety.
To może przejdziemy do cięższego kalibru, co Kuba?
Czemu cięższego? Ja
to... No jeśli chodzi o treść, bo no, tutaj umówmy się, to było pióreczko.
Pióreczko, prawie pół pióreczka prawie, że.
No
może.
Już nie umniejszaj masz tak, no pióreczko.
A, niech będzie, powiedzmy. No dobrze, to ja tu wtedy przejdę do swojej książki, ale to nie będzie powieść. To nie będzie powieść, to jest zupełnie coś innego. I jak tutaj mówiłem o Bralczyku i swoich, o profesorze Bralczyku i swoich zainteresowaniach filologiczno-językowych, to tutaj, proszę bardzo, jest odzwierciedlenie praktycznie całej tutaj wszystkich takich moich zainteresowań, czyli ilustrowany słownik terminów literackich.
Okej, no nie spodziewałam się wybrania słownika.
Ja właśnie
do
też,
naszego raportu literackiego.
Też nie przypuszczałem.
Tym
tak.
Bardziej z słownika terminów literackich, który jest no jednak...
No. Jaki jest? Wiesz co, no, znajdź to słowo, powiedz.
No właśnie szukam. No on jest dedykowany specjalnej...
Specyficznej grupie ludzi, tak.
Tak, specjalnej dziedzinie, więc nie wiem, skąd on tutaj u nas w raporcie.
Słowniki terminów literackich mają to do siebie, że czytają je ludzie, którzy naprawdę nie mają co robić ze swoim życiem.
A to prawda.
Więc...
Albo szukają czegoś do pracy. Swojej
licencjackiej bądź magisterskiej, tak.
No, albo semestralnej.
Czyli nie mają co robić z życiem. To wychodzi na to samo. Na jedno i to samo.
No nie wiem, Kuba, no ja bym tu była sceptyczna jednak.
Oczywiście, trochę, że tak jest.
Trochę bym dyskutowała, ale okej.
Okay, oczywiście, że tak jest, ale to przecież nie jest zwykły słownik.
Bo jest ilustrowany.
Jest ilustrowany, ale to nawet nie jest to, bo przecież pewnie przeglądałaś kiedyś słownik terminów literackich.
Najzwyklejszy. Nieraz.
Najbardziej chyba standardowe wydanie to jest autorstwa Janusz Sławiński, Aleksandra Okopień-Sławińska.
I Michał Głowiński.
Oczywiście, Michał Głowiński jeszcze. Trójka.
Wybaczcie nam takie troszkę tutaj nerdowskie, że tak powiem.
Nie, to jest niestety trochę specjalistyczne wejście. Tak. Ale no, tam maksymalnie jedno hasło może było opisane na ile? Jedną kolumnę? Dwie?
No jakoś tak to.
Tak naprawdę,
a tutaj chyba kolumn nie mamy.
Nie mamy kolumn i czasem niektóre hasła są rozpisane na 4-5 stron. I jest to naprawdę cudowna historia, bo to nie jest taki słownik czysto, to nie są hasła czysto encyklopedyczne.
Takie teoretyczne.
Tak, suche hasło, rachciachciach. Tu akurat mam przed sobą określenie cyganerii. Cyganeria to i to. Tu jest historia. Tu jest opowiedziana historia danego na przykład nurtu, danego słowa w ogóle czasem też. Chyba moje ulubione hasło, które tutaj czytałem, to był adres.
Oho.
Adres po prostu jest króciutkie, naprawdę polecam sobie przejrzeć.
Może przytoczysz kawałeczek?
Teraz chyba go... A czekaj, no przecież alfabetycznie to co ja nie znajdę. Oczywiście, że znajdę. Ale nie, teraz nie będę tutaj przytaczał, ale tu są różne... skąd mogło się to na przykład słowo wziąć etymologicznie? Mm-hmm. Tu są rozważania, nierozważania. O, sam adres ma 4 strony.
Ale to jakby można traktować jako pozycję naukową, czy bardziej popularno-naukową?
Chyba bardziej popularno-naukową, bo to jest pewne takie źródło, powiedziałbym, utrwalenia wiedzy. O tak. Mm-hmm.
Takie repetytorium.
Tak, znaczy powiedzmy, że repetytorium, ale dzięki temu, że to nie jest takie właśnie hasłowo powiedziane, ale trochę na przykładach z najróżniejszych dzieł literackich, z najróżniejszych właśnie źródeł, to my mamy tutaj dojście jako czytelnicy do wejścia do tego hasła słownikowego, do tego hasła literackiego z drugiej strony, tak naprawdę od środka, mhm. od takiego rdzenia, żeby poczuć, właśnie żeby poczuć, czym to hasło jest. Co się kryje za aforyzmem, co się kryje tak naprawdę za apokryfem, za incipitem, cytatem. I to właśnie to jest takie, nie wiem jak to określić, ale to naprawdę łechce moje tutaj serce filologa, tak naprawdę.
Bardziej niż ten oryginalny, że tak powiem?
Oryginalny słownik terminów literackich? Tak, oczywiście. Oryginalny słownik terminów literackich to jest czysty słownik, tak?
I ja no się, tak, jak sama nazwa wskazuje. No,
i ja się z niego dowiem tyle, że wykuję sobie gdzieś tam jakąś formułkę i gdzieś mi, powiedzmy, to pomoże zaliczyć...
No ale tego się wymaga od słowników.
Tak, a tutaj te tematy są rozwinięte. Więc tu jest taka naprawdę... Można popłynąć sobie z tematem. Przynajmniej ja płynę jako czytelnik. A to jeszcze jest dosyć fajne to, że naprawdę można wziąć tę książkę, otworzyć na przypadkowej stronie i tam, gdzie wzrok padnie, tam można pociągnąć cały temat i czytać, i czytać, i czytać.
No, Kuba nam się rozpłynął nad tym słownikiem.
No przepraszam, naprawdę. No naprawdę jakoś tutaj ja jestem zachwycony.
No właśnie to widać i słychać, Kuba.
No.
Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś aż tak cieszył się z czytania słownika. I to terminów literackich.
Ale tak, na przykład teraz natknąłem się. Kołysanka. No i pierwsze zdanie jest takie. Melodia, której zadaniem jest uśpić.
Proste, zrozumiałe.
To jest pierwsze zdanie, tak? Ale jakby to jest pierwsze zdanie, które każdy wie, ale tutaj jeszcze mamy rozwinięcie... na właśnie...
Ile to hasło ma stron?
4 też. Akurat trafiam na same 4-stronnicowe, to jest dziwne. Ale są też krótsze, spokojnie, są też krótsze. Ale tutaj też mamy genezie tego słowa o kołysance w tradycji, w kulturze, gdzie ona tam się, skąd się nie wywodzi, jakie są jej reinterpretacje w kulturze. I to jest tak cudowne. To jest tak właśnie, że mamy szerszy ogląd na to. To nie jest właśnie, no bo ja mam takie wrażenie, że słownik taki zwykły jest taki dosyć okrojony. W tym sensie, że my sami musimy mieć dosyć dużą czy sporą wiedzę na przykład, żeby o jakimś haśle powiedzieć coś więcej niż w tym słowniku jest napisane. A ten słownik, ilustrowany słownik terminów literackich, sam daje nam szerszy kontekst.
Czyli podstawia ci wszystko pod nos.
No, w sumie
że
tak.
Że nie musisz już gmerać się dalej w historii jakiegoś słowa, w etymologii, czy...
No, w sumie nie muszę. I to jest takie bardzo, bardzo mnie to zadowala.
No po prostu jesteś wygodny, lubisz takie rozwiązania, no. Przyznaj
się, Kuba. Oczywiście, że lubię wygodne rozwiązania, ale jakby ktoś nie lubił wygodnych rozwiązań i by sam sobie chciał poszukać pewnych źródeł na temat konwersacji, na przykład teraz tutaj sobie otworzyłem, to przy każdym haśle jest jeszcze dosyć spora bibliografia, jaka została wykorzystana do tego słowa. Mówię, hasła mają 4 strony często, a bibliografia jest naprawdę spora, więc to nie jest takie napisane sobie po łebkach, że autor siadł, bo to jest praca zbiorowa kilkunastu chyba nawet autorów. I widać, że to jest naprawdę przemyślany tekst, że to nie jest tak, że ktoś sobie siadł, a dobra, dzisiaj napiszę o kurdesz. Czym jest kurdesz? No, tak sobie z głowy teraz napiszę, o i jest słownik, nie? Tylko to jest naprawdę przemyślane, przepracowane. Naprawdę to nie jest książka, która leci sobie po łebkach. O, nawet tutaj jest cytat jakiegoś Kurdasza, widzę. Jest naprawdę pięknie napisana. Jeszcze ilustracje. Ilustracje są te w ogóle cudowne.
Kuba, naprawdę nam się tutaj rozpłyniesz zaraz.
Przepraszam.
No, to więc mamy silną kontrę wobec tej powieści, którą ja przyniosłam. Silna kontra.
Tak.
Chociaż pod różnym względem.
Chociaż twoja też mi się wydaje ciekawa, naprawdę, więc
naprawdę? Chciałbyś ją przeczytać?
Na sposób... chyba jedyny aspekt, w jakim chciałbym mieć tę książkę w rękach, to jest coś takiego, żeby ją wziąć, przeczytać i jakbym miał na przykład taki kominek z paleniskiem, to ewentualnie tam wziąć i cisnąć.
To wiesz, to może bardziej przydatnym będzie oddać na makulaturę.
W sumie tak. Jakbym uzbierał nawet kilogram takich makulaturowych książek, to tak, dostanę 20 groszy.
Całkiem opłaca ciężka, się. Nie? Całkiem ciężka ta książka, więc...
No to z 10 groszy na makulaturze będzie.
No myślę, że tak.
No dobrze. Ja myślę, że chyba zbliżamy się powoli ku temu nieuchronnemu końcowi, jaki nas spotkał tutaj dzisiaj.
No myślę, że tak, no.
Ale no, ja i tak polecam Ilustrowany Słownik Terminów Literackich.
No tak, zakończenie z przytupem.
Dobrze, to do usłyszenia za tydzień w takim razie.
No tak, do usłyszenia. Anna Torchan.
I Jakub Ruźniak. Do usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć.
Raport literacki.